Dogrywka w Radiu Zielona Góra, czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
68 455 5597, numer telefonu do nas oczywiście. No i teraz pomeczowe wypowiedzi po wczorajszym spotkaniu Motoru Lublin z Zerem Solarem Falubazem Zielona Góra. Zerem Solarem Falubazem Zielona Góra, który, muszę powiedzieć, że wczoraj zaprezentował się słabo. Gdyby ten Dudek nie ratował tyłka naszemu zespołowi, naprawdę byłoby kiepsko. Zobaczcie, tylko jeden senior poza Dudkiem potrafił wygrać bieg. To był Mikael Jebsen-Jensen. Jeden wygrany bieg przez niego, trzy przez Dudka. Okej, zaraz wrócimy do tego. Teraz telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Panie Jacku, no cóż, czas by na podsumowanie. Właśnie pan mówił o słabym meczu. Może o tym chwilę możemy porozmawiać.
O wczorajszym słabym meczu.
O wczorajszym również, to nie tylko. Bo zadziwił mnie czy hejt taki na internecie, który wyśmiewał tam Lindbecka, miał pretensje do Waculika, że nie pojechał, bo podpisał z Gorzowem kontrakt. No jestem przerażony, ponieważ jesteśmy w czwórce. Zostawiając za sobą takie drużyny jak Włókniarz Częstochowa, Motor Lublin, czy nawet Grudziądz.
Którym przypisywano wielką moc, prawda?
Którym przypisywano wielką moc i no Waculik pojechał wczoraj słabszy mecz i tak jak pan mówi, czy próbuje powiedzieć w tej chwili, ten Patryk Dudek nam wygrał mecz z całym Lublinem, z Zagarem, ze wszystkimi innymi, z Hampelem znakomitym. Praktycznie tylko Dudek istniał tam i jego zapamiętamy. Jest to...
No w każdym razie on potrafił wygrywać biegi, bo jak się spojrzy, w ogóle w tej chwili mam przed sobą tabelę punktową, to tak, cztery trójki seniorskie zaznaczam, bo jeszcze trójka krakowiaka, czyli pięć trójek po stronie Falubazu i 10 trójek po stronie Motoru Lublin, tak?
Jest,
zerówki
jest.
U nas, jedna, dwie, pięć, sześć, siedem, osiem, no ludzie. I przegrywamy w związku z tym, a jednak ta porażka jest jakaś taka dziwnie słodka. Kurczę, no.
Mieliśmy kilka takich przypadków w tym sezonie. W Gorzowie było podobnie. Tam też wyglądaliśmy jak bezradne dzieci. Większość zawodników nie potrafiliśmy sobie dać rady. I są takie mecze, gdzie jesteśmy zagubieni. Dziwna ta liga w tym roku.
Gdzie jesteśmy zagubieni i gdzie jesteśmy sensacyjnie świetni, prawda?
No więc dlatego mówię, nie składałbym broni, bo z tych czterech drużyn, które będą w playoffach, wydaje mi się, że Unia Leszno mimo wszystko jest najsłabsza. Jak tam nie pojedzie Lice i Smektała, to i nie gramy po prostu.
Myśl to zuchwała, proszę pana, że to jest najsłabsza drużyna w czwórce. Ale no, przepraszam, z naszych przeciwników, czy biorąc również Falubas pod uwagę?
Biorąc, znaczy, jaki mecz pojedziemy? Taki jak z Leszną u siebie, czy taki jak właśnie w Lublinie, czy w Gorzowie?
Mówiąc jeżeli... brzydko, a czort wie, jaki my pojedziemy.
Czort wie, albo taki jak u siebie z Wrocławiem. Także nie jesteśmy faworytem, ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Byliśmy skazywani chyba na siódme miejsce od początku.
Okej, chwila, bo ja jeszcze wejdę panu w słowo, tak. Bo pan mówi, że taka ta Unia Sława wczoraj wzięła Włókniarza jak chciała.
No więc, wie pan, no gdybym był... wyznawcą teorii spiskowej, to bym powiedział, że była spółdzielnia, która nie chciała dopuścić Włókniarza Częstochowa do playoffów i tej spółdzielni to wyszło.
Aha, i jeszcze spółdzielnia chciała Falubas spuścić na czwarte miejsce, Unia...
Niekoniecznie, Unii Leszno obojętnie było, kogo będzie miała w playoffach, aby nie Włókniarz, który groźnie wyglądał.
Aha, okej.
Okay. Taka teoria pasuje.
Dobra, a generalnie Falubazą, podsumowując, jak pan użył słowa podsumowanie, to właściwie to, ta pierwsza czwórka, to rozumiem, że pana zadowala, wręcz powie pan mi tutaj, że to jest naprawdę bardzo dobry wynik.
Cały sezon mnie zadowala. Wygraliśmy w Częstochowie, co sprawiło mi ogromną radość. Pojechaliśmy jako faworyt do Grudziądza i wygraliśmy w Grudziądzu. Mhm. Fajnie powalczyliśmy w Lesznie, tylko Faluba się praktycznie Unii Leszno w Lesznie postawił. Świetny mecz we Wrocławiu, także no cóż tu narzekać na ten sezon. No, piękny sezon w wykonaniu Falubazu, który był skazywany przez fachowców na siódme miejsce.
Okej, natomiast brawo. Wczorajszy, przepraszam, 210 wyścig sezonu Falubazu mógł spowodować, że nie
Panie
będzie...
Jacku,
i co się czuje, bo ja pytałem żużlowców, oni są w miarę spokojni, mówią. Tak mówią, że presja, ale w miarę spokojni. A kibic przed telewizorem?
Kibic przed telewizorem przede wszystkim wyłączył komentatorów, włączył telewizję, ale nie wytrzymał i włączył radio i wiedział, zanim dojechali mi w telewizorze, to już wiedziałem, że jest 3-3 od
ale,
pana.
Ale czy pan, nie wiem, drżał, wkurzał
tak,
się,
czy
co, nie wiem, złapał żonę za rękę i mówi, kochanie, trzymaj mnie.
Gdzie tam żona przy sporcie? Sam byłem, ale cały świat bym trzymał za rękę. Byłem zły, byłem wściekły, byłem zły, że nie jedzie Waculik, byłem zły, że słabo jedzie Jebsen jak zwykle pod koniec i tak kombinowałem, co by tu zrobić. Protasiewicz się nie załapał w 15 biegu, ale potem dużo szczęścia jednak.
Dzięki, słyszę na
dziękuję
koniec
bardzo.
Tą satysfakcję. Dzięki.
Tak jest piękna satysfakcja, trzeba pogratulować Falubazowi i tyle.
Dzięki, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Spotykamy się w takim razie podczas meczu z Unią Leszną przy W69. Może pan wybierze się też do Leszna na mecz Unia Falubas. Posłuchajmy Piotra Żyty. Do Piotra Żyty udało nam się dodzwonić po spotkaniu. Za bardzo podsumowywać tego sezonu zasadniczego nie chciał. Natomiast to wczorajsze spotkanie jak najbardziej udało nam się wydobyć od niego ocenę tego meczu.
Ostatni bieg decydował, przez 14 meczów się męczyliśmy, ostatni bieg decydował, czy będziemy w playoffach, czy nie. Zrobiliśmy to i się bardzo cieszę, bo nikt nie stawiał na nas przed sezonem, że taki wynik osiągniemy, tak?
W tym dzisiejszym meczu to było, mam wrażenie, tyle emocji, że można by nimi obdzielić kilka meczów w Ekstralidze w tym sezonie.
No na pewno były duże emocje, duże napięcie, bo to tam ważny mecz był dla jednej drużyny, dla drugiej. Jedna tylko mogła zostać w play-offach. Dlatego bardzo się cieszymy, że się tak skończyło i my jedziemy dalej.
Co pan sobie myślał przed tym 15 biegiem? Bo tak spoglądałem w telewizji, to pan taką kamienną twarz zachowywał cały czas.
No bo ja mam kamienną twarz, a to mam być załamany czy coś. No, trenerowi nie powinien się udzielać emocji. Powinien być do końca stać na stanowisku, że musi wspierać swoich chłopaków, tak?
Ten ciężar gatunkowy tego dzisiejszego meczu to był większy niż w derbach?
Nie wiem, no na pewno był to duży ciężar gatunkowy. Każdy mecz był w ostatnim czasie ciężki. Tak samo z Lecznem mecz był o dużym ciężarze gatunkowym i po prostu tak to każde mecze nasze wyglądały, no bo zabrakło nam tego punktu i byśmy mieli większy spokój, tak? Musieliśmy jechać do samego końca, walczyć i tyle.
Te play-offy wiadomo, że zapewnił Patryk Dudek w tym 15 biegu, natomiast tak przed zawodami pan się martwił tak po ludzku o jego dyspozycję z tą obolałą nogą?
Ja wiem, czy się martwiłem. Wiedziałem, że dobra robota została zrobiona i tyle.
A chciałem jeszcze zapytać o sytuację zdrowotną Martina Waculika, bo ten wypadek może nie
Martin
wyglądał jakoś...
Martin jest poobijany i jutro będzie na przyświetleniu żeber, bo nie wiemy, co tam jest konkretnie, musi być dopiero przyświetlenie zrobione.
Trochę jak po jakiejś takiej wojnie, bo wiadomo, że jest przegrany, czyli Lublin, no ale zwycięzcy też muszą te rany, prawda, gdzieś tam wyleczyć w najbliższych dniach.
Tak, no muszą, może to najbliższy mecz za tydzień, prawda?
Pan był właściwie od soboty, tak, w Lublinie? To chodziło o kwestie logistyczne, że to jest daleko od Zielonej Góry, żeby być spokojnie wypoczętym, przygotowanym do tego meczu?
Byliśmy zobaczyć, co tam z torem, tak dalej. No my po prostu profesjonalnie podchodzimy do tego i wiemy, że co do nas należy. Także przyjechaliśmy dzień wcześniej i byśmy obserwowali wszystko, wiedzieliśmy, na czym stoimy i tyle.
Ten tor dzisiaj to był twardy po prostu?
Tak, to był beton.
Mówili panowie o Martinie Waculiku, panowie Jakub Lesiński, który rozmawiał z Piotrem Żytą, mówili o Martinie Waculiku. Waculik dzisiaj opublikował oświadczenie. Jestem po szczegółowych badaniach, mam dobre informacje. Na szczęście prześwietlenie nie wykazało żadnych złamań. Jestem jednak mocno poobijany i odczuwam duży ból nawet przy normalnym funkcjonowaniu. Mój upadek wyglądał niegroźnie. Ja sam w momencie kontaktu z zawodnikami z Lublina byłem przekonany, że będzie to zwykły uślizg i szybko się podniosę. Jednak uderzenie o twardy tor było bardzo mocne. Miałem duże problemy ze złapaniem oddechu. Po dłuższej chwili mogłem wstać, ale kontynuowanie zawodów było już mocno ryzykowne. Dziękuję całemu sztabowi medycznemu za profesjonalną pomoc. Najbliższe dni spędzę na rehabilitacji i masażach. Najbliższy weekend czekają mnie kolejne bardzo ważne zawody. W piątek i sobotę mamy Grand Prix w Pradze, no a w niedzielę jedziemy półfinał. Marzę o awansie do finału, bo byłoby to dla nas świetne zakończenie sezonu. Tak mówi Martin Waculik. Czytam to ze strony falubas.com. O Martinie Waculiku głośno w ostatnich dniach piszą i gazety, i portale internetowe, i w tym świadku żużlowym, jak już zresztą mówiłem podczas piątkowej rozmowy z prezesem Falubazu Wojciechem Domagałą, mówi się, że Martin Waculik odchodzi do Staligorzów, że tam już jest dogadany, że ktoś nawet rzucił w tym świadku, że już umowa sponsorska Martina Waculika ze sponsorem Gorzowej jest podpisana. Nie wiem, nie widzieliśmy, nie udaje naiwniaka i wiem, że rozmowy, mimo że ten okres transferowy nie jest jeszcze otwarty i niby nie można rozmawiać, ale nie jestem naiwny i wiem, że się toczą. Przecież wiadomo, że z Grudziądza odchodzi Łaguta i ma jeździć we Wrocławiu. O różnych nazwiskach w różnych klubach się słyszy. I wcale się nie zdziwię, jeśli ten Waculik odejdzie. No, ale jako profesjonalista mam nadzieję, że po prostu do końca i w tych meczach z Unią Leszną i potem o brązowy lub złoty medal będzie jeździł na całego dla Falubazu Zielona Góra. 684-555-597. Przypominam numer telefonu, jeśli wy chcecie zabrać głos. Natomiast teraz u nas głos zabierze bohater całej żużlowej Zielonej Góry. Człowiek, który doprowadził Falubas Zielona Góra do pierwszej czwórki. No, niektórzy mogą się obrazić w drużynie czy w klubie, że tak mówimy dużo o Patryku Dudku, ale umówmy się, gdyby nie on wczoraj, gdyby nie jego trzy trójki, gdyby nie ostatni bieg tak kapitalnie rozegrany przez niego, od początku właściwie rura do przodu i wygrywa, no to tego półfinału by nie było, tej pierwszej czwórki by nie było, a jak się jeszcze dołoży to, co wydarzyło się w piątek w Grand Prix, ten jego potworny upadek, uderzenie o kierownicę udem, ten siniak, tą całą rehabilitację, pomoc lekarzy, pomoc rehabilitantów, no to jest historia jak z amerykańskiego filmu, umówmy się. Udało mi się go złapać, nie telefonicznie, ale na stadionie, rozmawialiśmy przez kraty na stadionie, no bo wiadomo, teraz są obostrzenia COVID i nie można rozmawiać bezpośrednio z zawodnikami, ale na odległość z Patrykiem Dudkiem przez kraty, obydwaj w maseczkach, winnie się tłumaczy. No ale tak było rzeczywiście, porozmawialiśmy sobie, zresztą za parę chwil będzie ta rozmowa na Facebooku do obejrzenia, a teraz posłuchajcie, co Patryk Dudek mówił po wczorajszym spotkaniu.
Oto bohater Zielonej Góry, Patryk Dudek, no człowieku, cała Zielona Góra ci dziękuję. Co powiesz po meczu, po tym ostatnim biegu w ogóle, jak ty się czujesz?
Dzięki Alek i Honorata za rehabilitację. Te noce, dnie były ciężkie przez ostatnie dwa dni, ale postawili mnie na nogi. Jeśli chodzi o spotkanie, no to też gratulacje dla całej drużyny, bo sam meczu bym nie wygrał. Szybkiego powrotu na tor Martin, bo nie wiem, co tam się z nim stało. A jeśli chodzi o przebieg meczu, no nic, raz lepiej, raz gorzej, Hop Benz, więc cieszę się z tego też pierwszego pola w ostatnim biegu, bo w 13 biegu wystartując z niego było super. Zaskoczyłem się w biegu 14, że tak słabo było, no i duża presja, ale podołaliśmy temu, więc jedziemy dalej.
A ta nóżka to w ogóle odczuwalna była w trakcie meczu? Czy nic nie czułeś, czy ból czułeś, czy tabletek tyle połknąłeś, że nic?
Na motorze jest coraz lepiej, więc tu jest duży progres przez te dwa dni, gorzej jest z chodzeniem, ale czuję teraz powoli, że się wszystko zaczyna odzywać po dwóch dniach i nie tylko noga, ale całe ciało, ale mamy parę dni odpoczynku, więc chcę wrócić do tej formy sprzed dwóch, trzech tygodni.
A powiedz jeszcze o tym ostatnim biegu, bo tu wiesz, cała Zielona Góra wisi na telewizorach, na radiach. Wszyscy czekają, a ty co czujesz? Ta presja, mówiłeś, była, ale ty to czułeś, czy jednak na spokoju trzeba to wygrać? Czy jednak drży łydka?
Wiem, że 4 punkty były nam potrzebne. Po kibicach widziałem niektórych gdzieś tam z Lublina, że się cieszyli.
Przed nominowanymi 4 punkty.
Tak, okazało się, że jednak 3 punkty są do zdobycia, więc mam nadzieję, że niektórym przedłużyłem winobranie. I bawcie się dobrze i świętujcie, bo my mamy trochę kilometrów do domu.
A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo w drugiej części Lublin napędził się i wygrał dużo biegów. Coś z wami się nie tak działo?
Znaczy trudny tor był po prostu, żeby dopracować przełożenia, bo czy w moim wypadku, czy w niektórych wypadkach chłopaków było tak, że jedne biegi były lepsze, drugie gorsze, więc no, trudno było się dopasować. Trochę może nam sprzyjały te pola pierwsze na końcu. Też nie wiem, jak inni punktowali z nich, ale no, nie było łatwe spotkanie i wiedzieliśmy, że no, z nożem na gardle jedziemy, ale też wiedzieliśmy o tym wcześniej, więc nic, nie myślmy o tym.
Wyściskali cię wszyscy tam, wyściskali cię chyba. Ty, czujesz się chyba bohaterem jakimś takim, bo przecież kurczę, na tobie los tej drużyny wisiał do końca.
Patrząc na cały przebieg sezonu bez playoffów, no to jednak chyba zaskoczyliśmy wszystkich tutaj fachowców od żużla, że nie będziemy w tym miejscu, co jesteśmy, więc całej drużynie się gratulacje należą. Ja tylko odjechałem swój ostatni bieg dobrze, tak jak trzeba było, więc po raz kolejny powiem, że lubię takie biegi. Szkoda, że na pewno nie było naszych kibiców w większej ilości, ale to jest w sumie nieważne teraz. Fajnie, że jedziemy dalej i walczymy o medale.
Patryk Dudek, ratownik falubazu Zielona Góra. Jak zawsze, lekka nonszalancja. Skromność, cała drużyna bez niej bym nie wygrała, jednak to on jest bohaterem. Po drugiej stronie telefonu żużlowy ekspert Jacek Frontczak. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dobry wieczór w falubazie, dobry wieczór panie Jacku.
Dzień dobry panie Jacku, od tego Patryka zaczniemy. Uratował tyłek falubazowi, co?
I tak i nie, bo Patryk troszeczkę też ma rację, mówiąc o tym, że no przecież tam na styk wszystko poszło, na zero w zasadzie. W związku z tym każdy punkt był na wagę złota, a ja myślę, że...
Czyli to, że mówimy właśnie tylko o Patryku, a o innych mniej, albo mówimy, że inni pojechali źle, to jest błąd?
Nie. To Patryk powiedział wyraźnie, że to drużyna zdobyła te punkty, bo każdy punkt był ważny. Piotrek Protasiewicz też przywoził ważne punkty, ale proszę zwrócić uwagę, jak ważne punkty przywiózł wczoraj Mateusz Tomber. O tym się bardzo niewiele mówi, ale tam jeden punkt decydował o tym.
Tym jego drugim starcie chyba, tak o tym mówimy.
Tak, przywiózł punkt na seniorze. No to jest, patrząc na program, może powiedzieć, że niewiele. Natomiast biorąc pod uwagę kontekst całości, tego, że ten jeden punkt, jeden mały punkt zdecydował o tym, że albo się jedzie o medale, albo się ląduje na szóstym miejscu. To powoduje to, że jednak ocena musi być taka, jak powiedział Patryk, czyli dotyczyć całego zespołu i co w tym wszystkim najważniejsze. No, żeby dojechać do takiego 15 biegu, potrzebny jest kontekst całego sezonu i zbieranie punktów przez cały sezon. Liga była tak wyrównana. W ogóle ten sezon jest tak nieprawdopodobny. To jest jedyny sezon, w którym prawdopodobnie, znowu powtórzę to samo słowo, ale Stal Gorzów jest tego najlepszym przykładem. Drużyna jest w stanie w ciągu miesiąca zbierać wszystkie punkty i w zasadzie gdyby rozpoczęli sezon 1 sierpnia, to w zasadzie mogliby teraz przygotować do finału. Wydarzenie bez precedensu. I tak samo jak przewrotny ten sezon, tak samo był przewrotny i ten mecz niepozbawiony ekscesów, incydentów, wypadków, dramaturgii. Natomiast Patryk z drugiej strony ma też dużo szczęścia. Takiego szczęścia historycznego bym powiedział, bo sam powiedział, że lubi takie momenty, bo zawodnicy lubią, sportowcy, trenerzy też, lubią mieć takie okazje, w których będzie się o nich właśnie mówiło i sobie zawsze zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że czy tak jak w przypadku decyzji trenerów czy menadżerów, tak? Pamięta się te momenty takie właśnie, te kluczowe, że taką decyzję, zrobiłem zmianę. Niezależnie od tego, czy wcześniejsze były dobre czy źle i było ich 100, ale w tym jednym momencie dokładnie to był ten czas, te moje 5 minut, które mogę się wykazać. Gratuluję Patrykowi, gratuluję trenerowi Piotrowi Żyto, bo rzeczywiście wytrzymał to psychicznie, bo ja prawdopodobnie gdybym na jego miejscu, biorąc pod uwagę mój stan zdrowia i moje kłopoty, które miałem, to prawdopodobnie drużyna byłaby w playoffach, a w środę bylibyśmy po pogrzebie. Także gratuluję też tej odporności psychicznej. Rzeczywiście ta radość była przyjemna do oglądania. Jeszcze raz gratuluję naprawdę z całego serca, bo i tylko jedną rzecz muszę dorzucić do tego, że żeby już nie mówić o tym, co mówili wcześniej specjaliści, że to się, znaczy, że ten sukces nie jest po to, żeby udowodnić komuś, że jest się dobrym. To już to zostawmy. To już było. Tych panów już też prawdopodobnie, których nie będzie. Rzeczywiście drużyna zielonogórska nie była tą drużyną, która była krojona na odnoszenie największych sukcesów, a mimo to w tej czwórce się znalazła i za to należy się szacunek.
Okej, zaraz do tego wrócimy. Natomiast opowiem panu, co się wczoraj działo po spotkaniu. Po pierwsze to na stadionie, to też do kibiców oczywiście, na stadionie, o dziwo, to było trochę zaskakujące, chociaż rozumiem, że to troszeczkę była feta przygotowana pod awans do playoffów. Żużlowcy Motoru Lublin wyjechali na tor, bączki robili, uśmiechy na trybunach, fajna atmosfera, mimo że ci ludzie przegrali playoff. Pokaz sztucznych ogni nagle się rozpoczął i tamta atmosfera lubelska pozostała tak fantastyczna do końca, choć tak jak mówię, nie wiem, czy to nie było przygotowane, miało być na wesoło, było troszeczkę być może tak gorzko. Natomiast miejscowi dziennikarze mówili, gdyby nie to wykluczenie Łaguty za to przejechanie kołami krawężnika, ludzie zebrali się pod parkingiem, krzyczeli Mejze, sędzia, ty taki i owaki, tam padły naprawdę ostre słowa z pretensami w kierunku sędziego. Ja widziałem na smartfonie tę sytuację, ale chcę pana zapytać, bo pan spokojnie pewnie mógł to przeanalizować już, czy to było stuprocentowo jasne wykluczenie Łaguta dwoma kołami. Przejeżdża krawężnik i nie ma tutaj absolutnie żadnych wątpliwości.
W pierwszym pytaniu pana się rozwiodłem, w drugim opowiem bardzo krótko. Tak, wykluczenie Grigoria Łaguty całkowicie bezdyskusyjne, mimo tego, że Krzysztof Cegielski w magazynie żużlowym, bo jeszcze jednym okiem miałem okazję to oglądać, aczkolwiek muszę przyznać szczerze, że mam coraz większy kłopot z oglądaniem magazynów żużlowych. Oprócz powiedzmy Krzysztofa, szczerze mówiąc, trudno mi jakiekolwiek wnioski wyciągać, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Rzeczywiście miał tutaj poniekąd rację. Mianowicie tam ten krawężnik chyba nie był wymalowany. Natomiast to nie miało oczywiście znaczenia z punktu widzenia tego, czy Grigori ten krawężnik przejechał, czy nie, bo to jest poza dyskusją. Ten fakt jest taki, że jakby tutaj infrastruktura nie do końca była do tego też przygotowana i być może stąd się biorą wątpliwości kibiców, bo, że tak powiem, w telewizji było to widać w sposób jednoznaczny, zresztą nie tylko w czasie powtórek, tylko od razu było wiadomo, że biorąc pod uwagę trajektorię jazdy Ligoria nie było wątpliwości. Zresztą on myślę, że sam od początku wiedział, że tą linię przejechał. Zresztą nie miał prawa nie poczuć, dlatego że tam jest odwodnienie liniowe, w związku z tym koło wpadło w rynę. No nie ma fizycznej możliwości, żeby tak się stało inaczej niż w momencie przekroczenia wewnętrznego krawężnika.
Zaskoczeniem był dla mnie natomiast ten fakt, jak tam kibice zareagowali. O tak ostre słowa i to z ust, że tak powiem, męskich i żeńskich wylatywały w kierunku arbitra. To szokujące to było, prawdę powiedziawszy. A generalnie, jakby pan spojrzał na ten mecz okiem już fachowca, choć jak rozumiem, pan jednak z Zielonej Góry jest, to być może jakieś zielonogórskie emocje też panu towarzyszyły, ale okiem fachowca, bo pan sam powiedział, że ten mecz był przedziwny jak cały sezon, tak? Jak to się dzieje, że spokojni sobie jesteśmy po 8 wyścigu, a 7 biegów i my jesteśmy w piekle?
No taki, powiem, można powiedzieć krótko, że taki jest rzeczywiście żużel, taki jest przewrotny, natomiast to jest tak, jakby nic nie powiedzieć, więc to powoduje, zresztą czasami jest tak, że proszę zwrócić uwagę, narzeka się na brak ścigania na różnych torach. Oczywiście wiąże się to też z przygotowaniem nawierzchni, a być może geometrią toru i tak dalej, ale bardzo fajną historię, nie lubię tego słowa, ale rzeczywiście to trzeba tak to zdefiniować. Mieliśmy podczas ostatniej rundy Grand Prix bodaj w Gorzowie. Nagle się okazuje, że 3/4 zawodów nie dzieje się nic. Inna sprawa, że winny jest temu regulamin. I co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Znaczy punktacja. Na tle w finale i wszyscy narzekają, że tutaj się nawierzchnia, że Filmoris, że coś tam zepsuł. Nagle jest finał. Nagle tor nie przeszkadza, nawierzchnia nie przeszkadza, wszyscy je ścigają. I tak samo było w Lublinie. Są mecze, które się kalkuluje, w których jednak mimo wszystko to ciśnienie w parkingu na torze jest trochę inne. Natomiast tutaj było wiadomo, jeżeli tym bardziej pan mówi o tym, że fajerwerki, tu Lublin to jest stan umysłu, jeżeli chodzi o żużel, to jednak pamiętajmy, że ci Lublinianie od początku dominowali w tym meczu. Tam te właśnie kilka sytuacji, ten wypadek w drugim biegu...
Dominowali, to może za dużo powiedziane chyba dominowali. Przewagę lekko mieli, a Faluba z tymi remisami... Miałem wrażenie, że Faluba z remisami chciał dojechać do tego playoffu, tak? Na spokojnie.
Dominacja może być mniejsza lub większa. No, prowadzili dość wyraźnie od pierwszego wyścigu. Zresztą po czwartym biegu można było... Tutaj były problemy i z Martinem Waculikiem, i pozostali chłopacy, oprócz juniorów prawdopodobnie, tam chyba nikt wyścigu nie wygrał indywidualnie.
Tak,
mam rację. Więc to miałem jakby na myśli. Natomiast rzeczywiście było widać, że jakby jest problem ze znalezieniem prędkości poszczególnych zawodników, mówiąc o zawodnikach zielonogórskich. I to powodowało, że jednak biorąc pod uwagę też to, jak prezentowali się chłopacy, a miałem okazję bardzo dokładnie ten mecz i oglądać i analizować na telewizji, a mam na myśli mecz Lublina z Lesznem, tam był taki schemat, w którym Lublinianie przegrywali wręcz pierwszą fazę spotkania, chyba 10 punktami, a wygrali mecz w ciągu 8 wyścigów, czy 9.
Tak, totalnie się odwróciła sytuacja.
12. I to powoduje, że jednak na tej nawierzchni, ona była bardzo podobna do tej, zresztą jak Piotrek powiedział dzisiaj, słuchając rozmowy z trenerem naszym, zielonogórskim, to powiedział, że tor był bardzo twardy. Ja mówię, obserwowałem ten mecz Lublinian z Leszczyniami, tor był bardzo podobny, w związku z tym można było założyć, że na tym torze, biorąc pod uwagę kolejne równania i kolejną kosmetykę toru, że będą trafnie odczytywali ten tor, te zmiany w tej nawierzchni. Pogoda też myślę, że sprzyjała, bo była bardziej letnia niż taka właśnie, którą mieliśmy 2 tygodnie temu, kiedy już o godzinie 20 było bardzo zimno i dość wilgotno. Więc jakby te warunki bardzo im pasowały. Dwa, poczuli wiatr w żagle, tak? Jeżeli się udało wygrać wyścig 5-1, nagle się zrobiło plus 4, nagle plus 8, no to już pan łapie królika, to pan już ciągnie do końca. W związku z tym tutaj nie ma co się dziwić, że chłopcy poczuli, że tak powiem, moc. Też trochę na korzyść Lublinian zagrały w drugiej części spotkania pola startowe, bo one mają znaczenie. Zresztą Jacek Ziółkowski też o tym powiedział, że żałuje, że w 15 biegu nie miał jednak pierwszego pola i tak dalej.
Tu Falubas miał lepsze.
A czwarte pole było w ogóle beznadziejne i tylko dlatego, że powinien z niego startować normalnie w 15 biegu Grigori Łaguta, tylko że bieg 15 nie jest biegiem wbrew pozorom nominowanym, bo tam akurat startują z automatu zawodnicy, którzy mają największą liczbę punktów. Jedyna nominacja dotyczy tego, że menadżer może zdecydować, czy trener o tym, który z zawodników pójdzie w biegu 15 przy równej punktacji zawodników. Ale tutaj Grigori miał 8 punktów, a pozostali chłopcy po 9, więc nie było możliwości nawet tutaj zamiany, ale to powoduje, że to wskazuje wszystko na to, że jednak Lublinianie mieli ten atut własnego toru i poczując jednak mimo wszystko słabość Zielonogórzan, głównie spowodowaną chociażby kontuzją Martina Waculika, który nie był najszybszy ogólnie w tym meczu, ale mimo wszystko jego brak, bo wszystko wskazuje, że na torze chyba było widać, że on nie podejmie już rękawicy w tym spotkaniu, no to jednak strata lidera, no to jest tak czynnikiem, który powoduje: chłopaki, jedziemy do końca, bo jest szansa. W związku z tym, jak się lampka zapaliła, to nie ma co się dziwić. Matematycznie, jeżeli coś jest możliwe w meczu, to znaczy, że też jest wykonane na torze.
Okej, okay. Niemal wszystko już wiemy o tej rundzie zasadniczej, jeśli chodzi o układ tabeli. O 20:30 mecz ROF Rybnik, Sparta Wrocław. No, nie da się ukryć, że wszyscy prognozujemy, że Sparta wygra z ROWem i...
To się nic nie wydarzy.
No, i spadnie Falubas na czwarte miejsce, Sparta będzie trzecia. Chcę pana zapytać, co w tym dziwnym sezonie zasadniczym, co jest dziwniejsze? Że Częstochowa jest poza czwórką, że Falubas jest w czwórce, transformacja Stali Gorzów. Co na panu robi takie największe wrażenie, najbardziej zaskakujące jest? No, czy Motor Lublin poza czwórką może też? Czy jest jeszcze coś zupełnie innego, co wskazałby pan jako taki szok sezonu? Takie są różne rubryczki, tak? Szok sezonu, zdziwienie sezonu.
Przypominam też panu i słuchaczom, że jeszcze 4 kolejki przed nami, w związku z tym na podsumowanie pewnie jeszcze całego sezonu przyjdzie czas. Natomiast z całą pewnością, jeżeli rozmawiamy o rundzie zasadniczej, dla mnie największym szokiem, bo myślę, że chyba dla większości Różowej Polski, jest brak w czwórce Włókniarza Częstochowa. 3 zawodników Włókniarza w finale, w ostatnich zawodach, a brak drużyny w playoffach jest wielkim szokiem, bo wydawało się, i myślę, że to nie były tylko i wyłącznie prognozy, ale wydawało się, że jest to rzeczywiście drużyna, która w tym roku jest w stanie skutecznie powalczyć, pierwotnie tak się wydawało, właśnie z Unią Leszno, o tytuł mistrza Polski, bo wydaje się, że jest to drużyna kompletna, ale okazuje się, że koniec końców, ja dzisiaj też z kimś rozmawiałem na ten temat, Paweł Przedpełski. A wrażenie z całego sezonu takie, że miał świetny sezon, że w końcu się Paweł odbudował, a statystyki mówią tyle i aż tyle, że jest najsłabszym seniorem w drużynie częstochowskiej. Jest słaby, ma słabszy sezon aniżeli Rudenholta. Jest tylko lepszy od Mateusza Świdnickiego w swoim zespole. W związku z tym jakby wszystko, jak zaczęło się stabilizować, to się okazało, że rzeczywiście brakowało też armat w drużynie częstochowskiej, ale wszystkim brakowało synchronizacji na linii trener-prezes. Nie rozstrzygam, kto był winny, natomiast no, sztuką dużą jest rozmontować tego typu zespół w trakcie rozgrywek i tutaj akurat to jest wielkie zaskoczenie. Obecnością Falubazu w czwórce zaskoczony nie jestem, bo jest to drużyna, która w przebiegu całego sezonu, pan Roman Kibic, którego też serdecznie pozdrawiam, powiedział o tym, że tutaj cały sezon jakby drużyna jechała, pokazał kilka spotkań. Tak, Falubaz...
No dobrze, ale w stosunku do tego, co pan myślał przed sezonem o Falubazie.
Ja proszę to nawet sprawdzić. Ja mówiłem o tym, że Falubaz wyląduje na czwartym miejscu po sezonie zasadniczym i taki materiał dla przeglądu sportowego popełniłem jeszcze przed sezonem tym pandemicznym. Ale to nie jest, nie mówię tego dlatego w kontekście tutaj ani mówiłem i wywyższania się, bo to nie na tym rzecz polega. Rzeczywiście biorąc pod uwagę też kilka kolejek, bo jakby też skład, tak jak powiedziałem, no nie był jakiś gwiazdorski, ale w miarę upływu sezonu drużyna jechała bardzo stabilnie. Środkową fazę sezonu rewelacyjnie ciągnął Marcin Watulik. Praktycznie w 3-4 meczach jechał pod komplet i on dokładał te punkty, ale najbardziej stabilnie jechała ta formacja w Zielonej Górze, która zawodziła w ubiegłym sezonie. Mam na myśli juniorów, którzy dokładali absolutnie ważne punkty. Tutaj jeszcze raz podziękowania przy okazji, jeżeli mam już okazję, dla trenera Aleksandra Janasa, bo to też jest jego sukces, ta czwórka i jego praca musi być zauważona, podkreślona w tym
projekcie. To jego odejście jest owiane tajemnicą do tej pory, mimo że już kilka tygodni minęło, tak?
Tego nie komentuję, nie znam tematu, natomiast i bardzo równa, stabilna forma, przede wszystkim taka, myślę, że spodziewa się nawet, można było powiedzieć, że nawet można liczyć na lepszą dyspozycję. Myślę, że jeszcze w playoffach to udowodni. To jest Piotr Protasiewicz, który też po dwóch słabszych sezonach odnalazł się bardzo dobrze w tym składzie. 7 punktów wczoraj. No, w każdy wyjazd, gdyby tak się kończył, myślę, że nie byłoby krzywdy. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe drużyny...
Nawet powiem panu, przepraszam, że sądziliśmy, że w 14 wypuści go trener na tor razem z Patrykiem Dudkiem, nie Jensena. Ale okej.
Była taka opcja.
Żeby dwie taktyczne, żeby puścić, tak?
Proszę pamiętać o tym, że zawsze to powtarzam, że trener czy menadżer w trakcie meczu, będąc w parkingu, wie więcej niż obserwatorzy z zewnątrz. W związku z tym należy traktować tą decyzję z całą pewnością jako trafioną. Natomiast pierwotnie Stal Gorzów miała być tym zespołem, która w mojej ocenie powinna walczyć o miejsca medalowe, miejsce na podium. Oczywiście połowa sezonu kompletnie beznadziejna z różnych powodów, ale z drugiej strony, mówiąc o Stali Gorzów, mieliśmy na myśli Nicza Christiana Iversena, Rafała Karczmarza, tak? Szymka Woźniaka, który miał iść do przodu. Natomiast tak naprawdę, to trzeba też powiedzieć sobie szczerze, nie dlatego, że jesteśmy z Zielonej Góry, i co do Gorzowian, A muszę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę i to jest nie w porządku bardzo to, co robili gorzowianie. Nie wiem, czy dalej to robią, myślę, że już nie, ale jednak mimo wszystko ręka toruńska pomogła doprowadzić drużynę Stali Gorzów do tych playoffów, bo Jack Holder był absolutnie kluczowym zawodnikiem tego zespołu.
Ale czemu pan mówi, że to jest nie fair?
A nie fair jest to,
no jest gość, że prowadzono rozmowy
z Jackiem Holderem na temat przeciągnięcia tego chłopaka na stronę gorzowską sezon 2021, o czym jakby też, to nie jest żadna tajemnica, ale o tym też wie ze strony toruńskiej. Mam dalej tam świetne kontakty, jeżeli chodzi o włodarzy i to jest bardzo nie w porządku. I to o tym trzeba mówić. Klub z Torunia pomógł, bo nie musiał wyrażać zgody na starty Jacka Holdera w Gorzowie. Do tego oczywiście fatalna sytuacja zdrowotna Nisa Christiana Iversena, bo nikt tego nie planował, ale z drugiej strony wykorzystano oczywiście ZZ-kę i to w sposób znakomity. O oponach Anlas, na których startował Anders Thompson, mówić nie będę, bo o tym zostało powiedziane niemal wszystko. Natomiast sam Anders Thompson podczas Grand Prix powiedział, jak bardzo w tej chwili musi się na nowo uczyć ustawień swojego sprzętu. O oponach i dopingu technologicznym mogę mówić godzinami i wiem, że mam rację i widzicie Państwo sami w tej chwili, jak to ma gigantyczne znaczenie. Ale samo miejsce w Stali Gorzów w stosunku do pierwotnych założeń zaskoczeniem w czwórce nie jest.
To ja...
Dla mnie sensacją byłoby to, gdyby w tej czwórce nie było na przykład, biorąc pod uwagę pozyskanie, bo tego też nie widzieliśmy przed sezonem, że juniorem będzie Gleb Czugunow i że Maksym Drabik będzie w stanie, o dziwo, przejechać cały sezon. Sparty Wrocław, gdyby nie te warunki, absolutnie w czwórce być nie powinno.
Okej, pytanie o półfinały. Nie będę pytał o każdy mecz z osobna, natomiast zapytam, czy zgodzi się pan z taką tezą, że w tej chwili największe szanse na finał mamy na finał Stal Gorzów Unia Leszno?
Nie, dlatego że kluczowym w playoffach, nie da się ukryć, że aczkolwiek już trochę zapomniałem jak to jest, ale jednak przez wiele lat innego sezonu nie mieliśmy w Zielonej Górze niż praktycznie samą jazdę w playoffach, więc z tych moich wspomnień doświadczeń wynika jedno, że kluczowym, absolutnie kluczowym spotkaniem w playoffach jest pierwszy mecz półfinałowy. I on ustawia absolutnie wszystko. W związku z tym to, co się wydarzy w najbliższą niedzielę, zdeterminuje wszystko to, co się wydarzy i jak zostaną rozdane medale. Wszystko jest możliwe, naprawdę. Tutaj nie ma żadnej fałszywej kurtuazji. Wszystko jest możliwe. W walce o medale też potrzebne jest szczęście. Widać, że mimo wszystko Zielonogórzanom ono w tym roku sprzyja. W związku z tym, czy to pogoda, czy to jakieś inne sytuacje, bo za rok, za dwa, trzy nikt nie będzie tego rozstrzygał, nikt nie będzie wracał do tematu, będzie tylko i wyłącznie liczyły się trofea. W związku z tym absolutnie Falubas, co pokazał w rundzie zasadniczej, jadąc dobry mecz w Lesznie, jadąc świetny mecz u siebie ze Szczynianami i teraz jest tylko pytanie takie, czy pogoda, czy inne czynniki i czy decyzje strategiczne w jaki sposób będą determinowały przygotowanie toru zielonogórskiego.
Jeszcze co w Grand Prix będzie i tak dalej, prawda?
Tak, tylko tutaj...
Wraca pan do tego, że Leszno tutaj było i się uczyło, co może zdarzyć się na torze, tak?
I to stosunkowo niedawno. Swego czasu Toruń przy jakimś meczu, nie wiem, czy to nie był mecz playoffowy, to było z 5-6 lat temu, i to Jacek Gajewski zastosował takie rozwiązanie, w którym absolutnie zaskoczył, byli absolutnie słabsi, to chyba mecz był jakiś playoffowy z Unią Leszno. I Unia Leszno przyjechała totalnie zaskoczona, bo wszyscy spodziewali się toru jak zwykle, a teraz był totalny beton. Chłopcy trenowali 3 dni na betonie w Toruniu i pokonali, bo tam chyba był, tak, to był jakiś mecz playoffowy, trzeba było chyba odrobić 10 punktów i to zrobili. Ja oczywiście niczego nie sugeruję, natomiast Unia Leszno rzeczywiście wygląda na to poprzez to, jak komunikuje, czy komunikowała swoją porażkę, w jaki sposób teraz zachowuje się po zwycięstwie z Częstochową. I to nie jest tak, że w coś można markować, zrobić krok do tyłu, żeby zrobić dwa do przodu, ale myślę, że nie na takim poziomie sportowym. Ja myślę, że porażka w Zielonej Górze była po prostu porażką, ale pytanie, czy tak doświadczony zespół potrafi bądź nie wyciągać wnioski z takich porażek.
No my się dziwiliśmy podczas tej porażki, że nie robi zmian taktycznych w ogóle Piotr Baron, prawda? I to wtedy też odczytywano jako fakt, niech chłopaki pojeżdżą jak najwięcej na tym torze wyścigów, żeby ewentualnie przy meczu playoffowym rzeczywiście ta wiedza już była u nich, tak?
To znaczy z całą pewnością warunki związane z punktacją, z miejscem w tabeli, perspektywą, ewentualnie symulacjami różnymi, z całą pewnością, bo wiem, sam to też robiłem. W związku z tym to się oczywiście bierze pod uwagę. Z drugiej strony, tak jak mówiliśmy kiedyś przy prywatnej rozmowie, po to się sprawdza w boju, czy sprawdzenie bojem zawodników drużyny czy innych formacji jest gigantycznym komfortem. Oczywiście to, że nie było tych zmian taktycznych i z symulacji wynikało, że jest taka możliwość, że Leszczynianie się spotkają z Zielonogórzanami, a nawet jeśli nie, to zawsze każdy bieg, szczególnie w kontekście playoffów, dla zawodników, którzy mają różną, bo Janek Kołodziej na przykład ma różne fazy w tym sezonie, potrafi powiedzieć znakomity wyścig, a za chwilkę bardzo słaby. Zawsze jest tym atrybutem, zawsze jest atutem zawodnika. Kolejny bieg, tym bardziej. Nie mamy Ligi Szwedzkiej. Wiadomo, jak wygląda ten sezon, więc z całą pewnością komfort Unia Leszno miała ogromny. I to jest na takiej zasadzie. Jak się uda, okej. Okay. Jak przegramy, nic się nie stanie. Natomiast nikt z całą pewnością, to chcę podkreślić, nie przyjeżdża na mecz ligowy, kiedy ma się 4-5 tysięcy za punkt. Nie wiem, jak jest teraz przy korektach. Jedzie do tyłu celowo po to, żeby go przegrać. To się nie odbywa. To jest na zasadzie takiej. Chłopaki, jak się uda, to wygramy, ale presji nie ma. Jak będziemy przegrywać, nie robię zmian, daję każdemu zam pojedzieć, bo przed nami ważniejsze zadanie pod tytułem play-offy, obrona tytułu mistrza Polski. I taka strategia też się oczywiście broni.
Dziękuję serdecznie. Stawiamy kropkę w niedzielę Falubas Unia, a potem w następną niedzielę Unia Falubas i zobaczymy, gdzie będzie Falubas, gdzie Unia po tych dwóch półfinałach. Jacek Frączak, dziękuję serdecznie. Dzień pozdrawiam.
Jeszcze raz gratuluję klubowi, bo zasłużył.
Dzięki bardzo. Jacek Frączak za nami, a nam jeszcze jedna rozmowa została z jednym z uczestników wczorajszego spotkania. To jeden z naszych juniorów, Norbert Krakowiak, który mecz skończył z 5 punktami. Oczywiście zadowolony, że drużyna w play-offach, ale ładnie to powiedział. To takie było bardzo sportowe, takie ambitne, że 5 punktów, mówi Norbert Krakowiak. Mnie to już nie zadowala.
No i co się czuje po takim meczu, po dwóch meczu, gdzie ostatni wyścig decyduje właściwie?
No radość. Myślę, że cel wykonany, awans do fazy play-off, więc ta zabawa zacznie się za chwilę od nowa. Wiadomo, że te apetyty były większe, ale nie ma co narzekać. Myślę, że trzeba się cieszyć z tego, co jest i jedziemy dalej.
Dobrze wyglądałeś od początku tego spotkania. Dobrze się czułeś na tym torze, choć podobno trudny był ten tor.
No trudny, może nie gdzieś tam technicznie i tak dalej, bardziej ścieżkowo, że jednak ci gospodarze potrafią tutaj jechać i są bardzo szybcy. No dobrze się czułem, ale na pewno nie dosyć czuję, bo miałem okazję zdobyć trochę więcej punktów, ale myślę, że nie jest źle.
Zmiana nastąpiła na torze jakaś w połowie mniej więcej, bo przecież 24-24 nam się wydawało, że już jesteście w tej czwóreczce, a tu nagle bach, 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 strzały ze strony miejscowych.
No myślę, że straciliśmy też Martina Wasulika, więc to na pewno był cios dla nas i trzeba było jakieś zmiany wprowadzać. No nie wiem, jeśli mam patrzeć na swoje ustawienia, to jakichś zmian nie było, chociaż jechałem w ostatnim biegu, w 10 biegu, więc ciężko powiedzieć, czy później się coś zmieniło. Chłopaki na pewno dużo tutaj kombinowali z ustawieniami, bo to nie było to, czego byśmy oczekiwali. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło, więc...
Jak się z boku ogląda gościa, dwóch gości właściwie, którzy stają w 15 biegu, no i mówię, 29 biegów i 30 o wszystkim decyduje, o całym sezonie, cały sezon wisi na tym jednym biegu, to co tam ta cała wasza ekipa, te kilkanaście osób, co, nie wiem, trzymacie kciuki, drżycie wszyscy, jest cisza, czy coś krzyczycie?
Jest cisza na pewno na początku, bo każdy no nie wie, co to będzie tak naprawdę, nikt nie wie. Ale szczerze powiem, że czułem, że Patryk z tego pierwszego pola bardzo dobrze wyjedzie i wytrzyma to napięcie, no i tak się też stało, więc już po biegu była ogromna radość.
Ze wstępnych wyliczeń wynika, że chyba Unia Leszno, tak? W półfinale, bo wygląda na to logicznie, że Sparta raczej ten Rof Rybnik jutro przewiezie i jak widoki na dwumecz z Unią Leszno w półfinale?
No ciężko powiedzieć. Można cofnąć się dwa tygodnie czy tydzień do tyłu i z tym Lesznem sobie dobrze poradziliśmy u siebie, ale no myślę, że play-offy mają swoje zasady, więc zobaczymy za tydzień.
Jeszcze słówko, cały sezon jakbyś podsumował ten zasadniczy, krótko zwięźle, bo mamy tu mało czasu, swój i całej drużyny przed sezonem mówiono 6-7 miejsce, Falubas to max, tak? Chodzicie do czwórki, jak Falubas, jak Norbert Krakowy.
No Falubas myślę, że nie ma co jeszcze podsumowywać, bym poczekał z tym, mam nadzieję, że zdobędziemy jeszcze więcej w tym sezonie niż do tej pory. A ja ze swojego sezonu na ten moment jestem zadowolony. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia i gdzieś takie wyniki, gdzie robię 5 punktów wcześniej mnie zadowalały, teraz trochę ten niedosyt jest większy, więc mam nadzieję, że jeszcze fajne wyścigi w tym sezonie pokaże.
To mi się podoba. Ambitniacha Norbert Krakowiak. Kończy wiek juniora Mateusz Tonder, kończy wiek juniora Damian Pawliczak. No, jestem ciekaw, czy Falubas któregoś z nich zatrzyma, będzie próbował zatrzymać i będzie próbował wykorzystać go jako podstawowy senior, czy też na przykład będzie proponował takim zawodnikom jak Krakowiak, czy Tonder, czy Pawliczak pozostanie i bycie głównie ósemką. 6-8-4-5-5-5-5-9-7. Gdyby ktoś jeszcze teraz zdążył, to zapraszam serdecznie. Jeśli nie, to wątek żużlowy będziemy kończyli i przejdziemy do kolejnej pigułki, do kolejnej dyscypliny. A, jeszcze jeden mamy telefon, więc niech on będzie ostatni w kwestii żużlowej. Dzień dobry, dobry wieczór już chyba. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie Jacku.
Witam. I co?
No i musimy powiedzieć sobie, że zyskaliśmy więcej niż mogliśmy oczekiwać, podsumowując ten sezon, ale ja to o troszeczkę innej kwestii chciałem już rozpocząć, bo myślę, że powinniśmy zacząć budowę składu na następny sezon. Widzimy, co się dzieje, widzimy, czytamy właściwie.
Wszyscy kupują, przechodzą z klubu do klubu. U nas troszkę cisza. Ja pytałem prezesa w piątek, ale on tajemniczy straszliwie i ciężko cokolwiek rozgryźć. Ale przepraszam.
Więc właśnie, no i teraz jeżeli wszyscy wykonają te ruchy, no to być może będziemy mieć trochę sytuację taką jak po zakończeniu poprzedniego sezonu, czyli tak naprawdę wydaje mi się, że ten Antonio Lindbeck, którego zakontraktowaliśmy, to tak, przepraszam Antonio za te słowa, ale z braku laku. I boję się, że będziemy musieli na prędce myśleć, zastanawiać się. Być może nie będzie już instytucji gościa, więc nie pomożemy sobie w ten sposób. Musimy w jakiś sposób wymyślić, żeby nie było sytuacji gorszej niż była na początku tego sezonu. I tego się bardzo mocno obawiam. I tutaj apeluję do władz klubu, żeby ruszyli. Być może to się tak mówi, że interesy lubią ciszę. Ja mam nadzieję, że to jest tak i w naszym przypadku i że będzie jakaś bomba transferowa, ale tak naprawdę nie zapowiada się na to i jestem trochę zaniepokojony.
A może tak sobie myślę, Falubas nie ma tak dużych argumentów, jak inni mają, czyli mówię tutaj oczywiście o pieniądzach, bo to jak nie wiadomo, o co chodzi o pieniądze. Natomiast faktycznie, że duże nazwiska będą zmieniały kluby. U nas też kilku zawodników kończy kontrakty. No Martin Waculik, wiadomo, że wszyscy teraz pytają, co z tym Waculikiem.
Na razie jeden z portali, przepraszam panie Jacku, już podał informację, że Martin znajdzie się u naszych sąsiadów.
Stali Gorzów. Dokładnie, ja to słyszę ze Świadka Żużlowego w przeglądzie sportowym, to napisano również, o ile się nie mylę, nawet w wydaniu papierowym, ale nie jestem pewien akurat, czy to tam w papierze widziałem, natomiast o tym mówi się coraz więcej, coraz głośniej. Martina nie było okazji jakoś, wiadomo, wczoraj zapytać i dzisiaj też, myślę, byłoby tak troszeczkę nie fair pytać go, jak on tam cierpi z tymi żebrami, natomiast no, spróbujemy go podpytać w najbliższym czasie oczywiście, jak to będzie, aczkolwiek coraz głośniej o tym słychać. Łaguta mówią tak do Wrocławia, bo z Grudziądzem się przecież już pożegnał.
Wydał oświadczenie oficjalne, gdzie
Marek Cieślak miałby iść też Spartę poprowadzić. Mówi się, że Miśkowiaka za sobą pociągnie do Sparty Wrocław. No tych ruchów będzie
no
dużo.
No i teraz zostaje nam taka sytuacja, że
Dudek
Norberta
jest.
Krakowiaka
Dudek jest,
bo na seniora. Mm-hmm.
Tak.
Zdolnych mamy juniorów. Zostaje Piotrek, zostaje Patryk. No mi kiedyś się marzyło jeszcze, żeby przyszedł do nas Grzesiu Walasek, Grzesiu Zęgota i mielibyśmy taki bardzo mocno zielonogórski skład. To w ogóle powinno być tak jak w piłce nożnej, że wychowanków musi być iluś i wtedy być może mielibyśmy szansę. W przeciwnym wypadku nie mamy argumentów i tego się bardzo boję.
Ale teraz już nie ma pan zapisów w piłce nożnej, że wychowanków pan musi mieć.
Tak, ale mamy o młodzieżowcach. No, troszeczkę tutaj jakby.
Zdaje się, o ile dobrze pamiętam, to tylko Dudek i Lindbeck będą mieli ważne kontrakty na kolejny sezon. Reszcie kontrakty kończą się, no i rozmowy kontraktowe trudne pewnie przed władzami Falubazu. No dobrze, a zostawmy to, a słówko chociaż o tym wczorajszym meczu i generalnie tym, co się wczoraj zakończyło dla nas, czyli sezonie zasadniczym.
Ja powiem szczerze, i być może trochę pragmatyczne podejście, albo nawet pesymistyczne. Sądziłem, że nie damy rady przed biegami nominowanymi, ale nawet wiedząc, jakby mając świadomość, że nie damy rady, wydawało mi się już wtedy, że ten sezon mimo wszystko mamy ponad stan. Także na szczęście się to nie spełniło, jest jeszcze lepiej i myślę, że z tego musimy się cieszyć, bo tak jak pan mówił, tak jak mówili eksperci, 6. miejsce max, a mamy 4. miejsce, mamy realną szansę na medal, no i cieszmy się z tego.
Cieszmy się i jedźmy. Dziękuję serdecznie. Pan Michał za nami, a pan Roman napisał do mnie w międzyczasie SMS-a. Taj w falubazie. Okej, panie Romanie. Jeśli będzie pan sponsorem z wielkimi pieniędzmi, na pewno władze falubazu przyjmą takie pieniądze, żeby zatrudnić Taja Uffindena. To wszystko o żużlu. Dziękuję serdecznie kibicom za udział w tej rozmowie antenowej. Natomiast zapraszam kibiców do kolejnych części oczywiście. Za chwileczkę porozmawiamy sobie o koszykówce, o Stelmecie, NEI, BC, Zielona Góra. Taką główną częścią będzie rozmowa z Marcelem Ponitką. Jeśli chodzi o tą koszykarską część, to jest nadal dogrywka, która za chwilę wraca.
Dogrywka. Po więcej sportu zajrzyj na rzgp.pl i facebookowy profil RZG Sport.